Wiek rewolucji. Zakaria i racjonalność ciągłości. Artykuł analizuje współczesny kryzys sensu, wynikający z dominacji techniczno-ekonomicznej efektywności nad dyskursem i wzajemnym uznaniem. Autor argumentuje, że nadmierna wolność pozbawiona wsparcia w silnych wspólnotach i instytucjach prowadzi do izolacji i egzystencjalnego zagubienia. Rozwiązaniem nie jest jednak powrót do opresyjnych totalności, lecz budowa form wspólnoty, które traktują spór jako procedurę, a nie wojnę totalną. Współczesna nieskończona otchłań nie jest pustką kosmiczną, lecz stanem zapaści sensu. Wywołuje ją techniczno-ekonomiczne przyspieszenie, które kruszy fundamenty tradycyjnych pewników. Należy to rozumieć jako diagnozę systemową. Gdy aktywność nastawiona na skuteczność zyskuje prymat nad sferą dyskursu, reprodukcja świata przeżywanego staje się niestabilna. Jednostki zostają wówczas zmuszone do nieustannej, samotnej konstrukcji znaczeń. Taki wysiłek rodzi egzystencjalny zawrót głowy, skutek tego, co filozoficzna tradycja nazywa przeciążeniem wolnością. Diagnoza ta prowadzi do praktycznej konsekwencji. Należy tak zreorganizować relacje między sferą mocy a sferą sensu, aby autonomia jednostki nie stawała się synonimem jej izolacji. Wskazanie na paradoks, w którym większa wolność i zamożność współistnieją z głębszą samotnością, nie jest oskarżeniem nowoczesności jako takiej. Jest raczej wezwaniem do jej instytucjonalnej przebudowy. Chodzi o rozbudowę takich form wspólnoty, które potrafią traktować spór jako procedurę. Pętla zamyka się dopiero wtedy, gdy podstawowe uprawnienia do bycia uznanym zostaną realnie powiązane z zasobami umożliwiającymi uczestnictwo w życiu społecznym. Dopiero wówczas, gdy rewolucje zostaną ujęte jako transformacje struktur uzasadniania, można uchwycić ich wewnętrzną formę. Przypadek niderlandzki ustanawia w tym względzie model założycielski. Decentralizacja władzy politycznej i wolność myśli religijnej osiągają tam funkcjonalną kompatybilność z innowacjami finansowymi. Procesy te tworzą nowy układ sprzężeń między skutecznością a wzajemnym zrozumieniem. Rynki zyskują solidną architekturę zaufania, a pluralizm wyznań staje się poligonem dla testowania normatywnej słuszności. Holandia wynalazła konfigurację, w której techniczna sprawność nie musi wyjaławiać przestrzeni wspólnej. Chwalebna rewolucja w Anglii ujawnia drugi, równie potężny wzorzec. Tutaj sprzężenie władzy parlamentarnej ze stabilnością finansową konstruuje nową regułę. Legitymizacja władzy w coraz mniejszym stopniu odwołuje się do hierarchii urodzenia, a w coraz większym do formalnych procedur i kompetencji organizacyjnych. Statuty, kontrakty i rynki długu publicznego tworzą system, w którym gorące roszczenia do prawdy zostają przetłumaczone na chłodny język instytucjonalnej przewidywalności. Przejście od świata rangi do świata kontraktu ma charakter fundamentalny. Oznacza, że interesy muszą zostać przefiltrowane przez bezosobowe mechanizmy księgowania i rozrachunku. Z tej transformacji wyłania się potężna dyrektywa. Konflikty wartości można skutecznie rozładowywać przez reguły proceduralne, pod warunkiem, że strony uznają wspólny rejestr dowodzenia. Kontrastowa pozycja francuska, rozumiana jako próba narzucenia abstrakcyjnych schematów moralno-politycznych społeczeństwu, strukturalnie na to niegotowemu, pełni doniosłą funkcję ostrzegawczą. Gdy bowiem władza wykonawcza traktuje świat społeczny niczym przedmiot do uformowania, pomijając przy tym instytucje deliberacji, rodzi się nieredukowalne napięcie. Rozdarcie między emancypacyjną obietnicą a praktykami przymusu staje się wówczas nieuniknione. Kasus ten dowodzi, że uniwersalistyczne roszczenia nie mogą zostać skutecznie osadzone bez równoległej budowy sfery publicznej, zdolnej do odtwarzania kontekstu porozumienia. Globalizacja, rozumiana jako zagęszczanie się zależności gospodarczych i technologicznych, nie jest procesem zewnętrznym wobec świata naszych znaczeń. To mechanizm przekształcający same reguły uzasadniania w skali ponadlokalnej. O ile otwartość handlowa i mobilność kapitału zwielokrotniają pole dla skuteczności, o tyle ten sam splot procesów prowadzi do erozji lokalnych wzorów rozpoznawania statusu. W konsekwencji roszczenia do autentyczności, które wcześniej znajdowały oparcie w wąskich wspólnotach, muszą zostać przeformatowane na język transnarodowych interfejsów. To z kolei rodzi dwojaki skutek. Z jednej strony poszerza przestrzeń dla uniwersalnych reguł rozstrzygania sporów. Z drugiej zaś podnosi barierę wejścia w dyskurs, wymagając od uczestników zdolności do translacji między kodami kulturowymi. Szczególnym przypadkiem staje się okres hiperglobalizacji. Rola systemów finansowych i korporacyjnych ekosystemów ulega radykalizacji, co skutkuje kumulacją rent ekonomicznych przy jednoczesnym rozrzedzeniu wzajemnych zobowiązań. W tej mierze, w jakiej dyfuzja zysków i koncentracja strat tworzą asymetrię, rośnie podatność na narracje delegitymizujące procedury jako puste narzędzia dominacji. Nie jest to jednak konieczność dziejowa, lecz konsekwencja projektowania instytucji bez należytego sprzężenia zwrotnego z praktyką społeczną. Dlatego polityka musi odzyskać prymat nad technokracją. Nie oznacza to prostej negacji skuteczności, lecz domaga się przeprojektowania interfejsów tak, aby wyniki działań zorientowanych na sukces podlegały nieustannej rekontekstualizacji w horyzoncie wspólnych celów. Plemienna wendeta nie jest prostym powrotem do archaicznych form świadomości. To raczej reakcja obronna na sytuację, w której pragnienie autentyczności traci oparcie w stabilnych wzorcach kulturowych. Im silniej jednostki doświadczają erozji tradycyjnych ról społecznych, tym większą siłę przyciągania zyskują kolektywne definicje przynależności, obiecujące przywrócenie czytelnych granic. Źródeł tej dynamiki należy upatrywać w długofalowych skutkach rewolucji emancypacyjnych. Rozszerzając pole wolności, jednocześnie zdemontowały one symboliczne hierarchie, bez których część społeczeństwa nie potrafi na nowo zdefiniować poczucia własnej wartości. Normatywny postęp rodzi egzystencjalne rozchwianie, które prowadzi do regresu w stronę autorytarnych tożsamości i logiki wykluczenia. Technologia w nowoczesnym rozumieniu jest istotą metodycznego wglądu i standaryzacji. Jej fundamentalna obietnica polega na neutralizacji ograniczeń narzuconych przez biologię i geografię. Jednak koszt tej swobody ujawnia się w urzeczowieniu relacji międzyludzkich. Jeżeli technologia zostaje bez reszty wprzęgnięta w logikę maksymalizacji mocy, wówczas procesy, które miały wyzwalać, stają się źródłem alienacji. Szczególnie rewolucja cyfrowa przekształca sferę mentalną, naruszając dotychczasowe reżimy uwagi, pamięci i rozpoznawania autorytetu. Wskutek tego dyskurs publiczny ulega fragmentaryzacji, a wspólnota traci zdolność do podtrzymywania złożonej frazy argumentacyjnej. To destrukcyjne przemieszczenie jest jednak odwracalne, pod warunkiem, że interfejsy technologiczne zostaną świadomie wplecione w tkankę instytucji deliberacyjnych. Wymaga to spełnienia trzech fundamentalnych warunków. Po pierwsze, standardy przenoszalności danych muszą zostać uznane za elementarny warunek działania ukierunkowanego na wzajemne zrozumienie. Po drugie, przejrzystość algorytmiczna powinna mieć charakter prewencyjny, poprzez wymóg projektowania z myślą o normatywnej czytelności automatycznych decyzji. Po trzecie, instytucje edukacyjne winny podjąć się zadania rekonstrukcji kompetencji dyskursywnych, które pozwalają obywatelowi poddawać krytycznej rewizji ukryte implikacje technologii. Aby teoria nie pozostała jałową spekulacją, musi zejść na ziemię. Przejście od pojęć do praktycznych rozwiązań wymaga wdrożenia w realnych strukturach. Chodzi o takie instytucje, w których działanie ukierunkowane na zrozumienie współistnieje z aktywnością nastawioną na skuteczność. Sektor zdrowia to arena, na której konflikt między techniczną skutecznością a światem ludzkich przeżyć ujawnia się z brutalną ostrością. Odpowiedź na to wyzwanie wymaga przekształcenia modelu zarządzania zdrowiem w biosferę deliberacji. To sieć, w której wiedza naukowa i osobiste doświadczenia pacjentów krążą w strukturach otwartego dialogu. W takim modelu decyzje o priorytetach leczenia są poprzedzane fazą argumentacyjną, a nie wyłącznie ekspercką. Energia, pozornie neutralna siła, jest w istocie głęboko moralną infrastrukturą. W niej ujawnia się etyczny wymiar globalizacji. Idąc za myślą Farida Zakarii, sektor energii musi zostać włączony w sieć publicznej debaty. Nie wystarczy zmienić paliwo. Trzeba zmienić sens inwestycji. Każda decyzja o transformacji musi być sprzęgnięta z procedurami, które pozwolą przekształcać nierozwiązywalne spory tożsamościowe w negocjowalne konflikty o zasady i podział dóbr. Uzupełnieniem tych działań jest indeks kompatybilności deliberacyjnej. To syntetyczna miara tego, w jakim stopniu decyzje publiczne szanują prawo uczestników do uznania. Indeks ten obejmuje czytelność rozstrzygnięć, odwoływalność decyzji gwarantowaną przez mechanizmy weryfikacji oraz inkluzywność proceduralną. Dopiero wówczas można mówić o proceduralnej jedności uzasadniania, która nie rozprasza się w pustych deklaracjach. Farid Zakaria, analizując paradoks nowoczesności, ostrzegał, że liberalizm, jeśli nie stanie się moralnie gęsty, ulegnie stopniowemu wyjałowieniu. Wspólnoty nie buduje się na samym rachunku. Wspólnota potrzebuje wartości. Modernizacja moralnie gęsta jest próbą przywrócenia napięcia sensu wewnątrz ram proceduralnych. Nie przez powrót do transcendencji, lecz przez rekonstrukcję cnoty obywatelskiej jako zdolności do odpowiedzialnego używania wolności. W miejsce tradycyjnej etyki przekonań wprowadza ona etykę odpowiedzialności. Jest to orientacja, w której aktor społeczny świadomie przyjmuje na siebie ciężar konsekwencji swoich działań. Etyka odpowiedzialności zakłada, że każdy akt wolności musi zostać przefiltrowany przez pryzmat jego skutków dla wspólnoty. W epoce, w której technologia obiecuje natychmiastowe zaspokojenie, cnota paradoksalnie staje się kompetencją opóźnienia. To świadoma gotowość, by nie realizować wszystkiego, co technicznie możliwe. Etyka ta przypomina, że nie wszystko, co można uczynić, jest warte uczynienia. Odpowiedzią na impas wojen kulturowych jest transpozycja sporów tożsamościowych w procedury współsprawczości. Polega to na organizowaniu konfliktów w formatach, które wymuszają wspólne działanie na rzecz celów neutralnych aksjologicznie, jak zadania klimatyczne czy edukacja medialna. Spór nie zostaje wówczas stłumiony, lecz oswojony przez wspólną praktykę. Projekt moralnie gęstej modernizacji wymaga także estetyki dobra wspólnego. Wrażliwość na proporcje i spójność staje się miarą samej racjonalności. Gdy instytucje publiczne projektuje się bez estetyki, zanikają nieświadome rytmy porozumienia. Architektura deliberacji jest także architekturą estetyczną. Dobrze zaprojektowana przestrzeń wspiera racjonalność, czyniąc jej struktury zmysłowo zrozumiałymi. Historia nowoczesności nie jest linią prostą postępu, lecz pulsacją. Między rewolucjami a reakcjami rodzi się napięcie, które Zakaria nazywa nieskończoną otchłanią sensu między wolnością a porządkiem. Z perspektywy rekonstrukcyjnej ta otchłań jest miejscem pracy rozumu. Każde społeczeństwo musi na nowo utkać wspólne ramy znaczeń. Proces ten zyskuje miano racjonalności zachowującej ciągłość. To rozum, który nie burzy, by budować, lecz buduje, aby nie musieć burzyć. Zasada reformuj, aby zachować. Staje się regułą moralnej równowagi. Zmieniaj tylko na tyle, aby nie utracić zdolności do rozumienia samego siebie. Ostatni moduł dotyczy geopolityki. Musi ona przyjąć formę koalicji warstwowych, obejmujących różne promienie uzgodnień. W tym kontekście sojusz określany jako Zachód Plus nie jest nazwą geograficzną, lecz wskazaniem funkcjonalnym. Sugeruje on, że jądro porządku liberalnego będzie musiało rozszerzać swój wpływ przez proponowanie wiarygodnych kontraktów regulacyjnych i badawczych. Atrakcyjność tej propozycji zasadza się na przewidywalności oraz sprawiedliwym podziale korzyści. Nadszedł czas, aby zmierzyć się z tezą końcową. Czy w pogoni za efektywnością nie zgubimy tego, co naprawdę ważne? Prawdziwą cnotą staje się umiejętność opóźnienia, świadoma gotowość, by nie realizować wszystkiego, co technicznie możliwe. Być może przyszłość należy do tych, którzy potrafią powiedzieć nie temu, co możliwe, by ocalić to, co ludzkie.